Izabela Mrozińska Art. Rozmowy i refleksje o autentyczności w pasji. Dzisiejszym moim gościem jest Leo Pik. Cześć Leo, bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać. To już nasza trzecia rozmowa. W sumie mój blog, a w zasadzie wywiady, no mniej więcej już 3 lata są, więc średnio raz w roku rozmawiamy.
Bardzo fajnie.
Powiedz mi, co tam u ciebie? Jak wygląda teraz twoje życie twórcze jako artysty? Bo wiem, że miałeś taki okres, w którym bujnie tworzyłeś i kreowałeś nowe.
Obecnie sytuacja troszeczkę się uspokoiła. Sytuacja twórcza, tak to nazwijmy. Faktycznie od lutego, cały luty i cały marzec do początku kwietnia miałem bardzo, bardzo owocny czas twórczy. Codziennie pisałem jedną piosenkę. Wpadłem, można powiedzieć, już w taki tryb wręcz fabryczny. Już obrałem sobie technikę pracy i traktowałem to jak wręcz autoterapię. No i to był wspaniały czas. Pod koniec, jak już napisałem 50. utwór, to już czułem, że czas odpocząć. Czas doładować trochę baterie, natomiast teraz dopiero na spokojnie zaczynam wracać do tych piosenek i patrzeć na to świeżym okiem. No i będę zabierał się za porządkowanie tego ogródka, bo sporo zostało zasiane i teraz powoli będzie czas na zbiory. Zresztą taki mamy czas w roku, prawda? Że zbliżają się żniwa za chwilę, no i zobaczymy, co tam urosło.
No właśnie, a jakie chciałbyś te plony zebrać? Bo miałam możliwość słuchania tego, co stworzyłeś, no i tam jest niesamowite bogactwo takiej mądrości człowieka, można by powiedzieć nowego człowieka, człowieka, który jakby doszedł do głębi swojego wnętrza i postanowił tą głębię wydobyć na zewnątrz. I to jest taki bardzo, bardzo mocny, konkretny głos twojego serca, tak naprawdę mam poczucie. A jak ty to odbierasz?
Najlepsze w tym wszystkim jest to, że kiedy zaczynałem, nie miałem świadomości, dokąd to wszystko poprowadzi, więc jak wiemy, często spotykamy się z takim twierdzeniem, że żeby w życiu do czegoś dojść, trzeba mieć na to pomysł, trzeba mieć konkretny plan, no i wtedy oczywiście zacząć działać. W tej sytuacji było tak, że faktycznie życie samo skierowało mnie na tą ścieżkę i pierwsze kroki były trochę takie nieśmiałe. Ja sobie to wszystko nagrywałem również na wideo i sam jakby patrząc na to z punktu widzenia obserwatora, widziałem, jak zachodzi proces takiej mojej wewnętrznej zmiany, wewnętrznej ewolucji, ale to też było widać na zewnątrz. I ja to bardzo przeżyłem i dzieliłem się tym na bieżąco z bardzo, bardzo małą grupką ludzi. Ty byłaś wśród nich, co mnie bardzo cieszy, bo nie ukrywam, że twój punkt widzenia jest dla mnie bardzo ważny, ciekawy, bo on jest taki troszeczkę właśnie głębszy, taki nieszkolny, bym powiedział, nie telewizyjny, nie medialny i faktycznie też mam wrażenie, że na tym takim poziomie trochę głębszym, na poziomie ducha się rozumiemy i ty rozumiałaś też, co ja tam pisałem i sobie też rozmawialiśmy na te tematy. Faktycznie troszeczkę można powiedzieć, że że te tematy są nowe. Dla niektórych odbiorców będą może wręcz jakieś takie abstrakcyjne. Słychać w tym jakby proces pracy nad sobą. Uważam, że sednem istnienia jest praca nad sobą, a nie zawracanie sobie głowy i marnowanie czasu na rozglądanie się na innych, na porównywanie się do innych, bo chyba po to tutaj przyszliśmy, żeby przeżyć to życie jak najlepiej. Możliwe, że przyszliśmy tutaj już z konkretnym właśnie do wykonania planem, o którym nie wiemy, prawda? Przechodzimy, żeby coś zrobić, ale dopiero gdy to zrobimy, przekonujemy się, jakby czujemy w środku, czy to było nasze, czy to było jakby spowodowane jakimś czynnikiem zewnętrznym. A myślę, że to, co jest najważniejsze i najcenniejsze, to jest to, żeby chęć do działania wynikała z nas samych, żebyśmy w samych sobie szukali tej motywacji.
No wiesz co, tak słucham ciebie, słucham, w zasadzie się zasłuchuję, bo w pewni się zgadzam z tymi słowami, dlatego być może ponieważ sama przeżywam jakby cały czas taką drogę ewolucji własnej duszy, można powiedzieć, własnego jakiegoś takiego odkrywania powołania. I widzę, jak to życie jakby rzuca człowieka na różne wody, nie? Że płyniemy w różnym kierunku, czasami usilnie pod prąd, czasami z prądem. Ale też zauważam, wiesz, że w każdym tym naszym doświadczeniu jest taka niesamowita możliwość wyciągnięcia lekcji z tego, czego się uczymy, czego doświadczamy, z tych naszych czasem jakichś potknięć, upadków, z relacji też z drugim człowiekiem. I najfajniejsze w tym wszystkim jest tak, że jak ci się coś przydarza, to bardzo często jest tak, że człowiek nie rozumie, dlaczego, nie? Pewne rzeczy się dzieją, a potem po jakimś czasie przychodzi coś takiego jak, nie wiem, olśnienie, takie pełne zrozumienie i człowiek już wie, dlaczego pewnych rzeczy doświadczył w swoim życiu i wie, że to doświadczenie było potrzebne, bo go zbudowało i dzięki temu mógł pójść dalej w tym rozwoju. No bo ja się w pełni zgadzam, że my jesteśmy tutaj po to, żeby się siebie rozwijać, że to jest jakby esencja w ogóle ludzkiego życia. Mi cały czas, wiesz, chodzą po głowie te talenty, które człowiek dostaje, które ma mnożyć, ma rozwijać, a nie ma ich zakopywać w ziemię. I to jest takie super właśnie, że przez w zasadzie każdy dzień człowiek ma możliwość poznania jakiejś cząsteczki siebie nieodkrytej, nowej, z której może wyciągnąć wnioski i to tak naprawdę pcha go dalej, nie? I też jakby pokazuje, że człowiek może się zmienić, że człowiek może się przemienić, ale jednocześnie też jakby no może zaakceptować siebie na dany etap w naszym życiu, nie?
Tak, generalnie sytuacja sprowadza się do tego, że nie da się przeskoczyć trzy kroki do przodu. Trzeba każdy krok postawić osobno i być świadomym każdego z tych kroków. Wiadomo, że czasami się popełni błąd, wejdzie się w jakąś kałużę, buty się zmoczy, ale to jest fajne, bo coś się dzieje, prawda? Niektórzy ludzie mają potrzebę dramatyzmu i sobie wręcz takie trudne przeszkody, trudne sytuacje sobie stwarzają, żeby później mieć fun z przezwyciężania tych trudnych sytuacji. No, właściwie to jest też tak, że im człowiek jest starszy, tym mniej jest w stanie go zaskoczyć, przynajmniej tak powinno być w moim odczuciu, tak mi się wydaje. I a propos jakby nawiązania do wątku lekcji, ja też tak to odbieram, że czasami jest tak, że uczymy się pewnych rzeczy i nie wiemy nawet, kiedy będziemy mogli wykorzystać te nowo nabyte umiejętności w praktyce. Więc uczymy się każdego dnia, uczymy się i zapominamy. I to jest też naturalne, bo Nasz umysł i nasza dusza jest trochę jak ziemia, prawda? Wchłania coś, żeby coś mogło z niego wyrosnąć dalej. Nie da się wszystkiego wchłonąć i po prostu zostawić w środku. Jakby to wszystko musi tworzyć pewien taki cykl. Tak to czuję, że rzeczy, które przeżyłem, spowodowały, że mogłem wydobyć właśnie z siebie to, co tam wpadło przez te doświadczenia. Ująć to w słowa, ująć to w melodię i później, bo to jest jakby ten etap, to jest taki jeszcze etap znowu zasiewania. A później, kiedy ta piosenka już powstaje gdzieś tam głębiej, ewoluuje, powstaje jakaś aranżacja, kiedy zaczynam śpiewać te piosenki przed ludźmi, no to wtedy dopiero widzę, jak to działa na innych. Ja wiem, co sam przeżywałem w momencie powstawania, w momencie pisania, no ale ostatecznie, owszem, była to taka moja terapia, ale chciałbym, żeby też, żeby się tym dzielić i żeby może ktoś inny odnalazł w tym cząstkę jakiejś swojej historii i dzięki temu muzyka może wejść naprawdę na taki fajny level, gdzie poza tym, że jest fajną rozrywką, to jest też jeszcze takim kluczem do czegoś głębszego.
No to jest też takie, wiesz, fajne, że też wraz z tym upływem czasu w życiu człowieka to tak czuję, że świadomość ma chyba najważniejsze znaczenie w tym wszystkim, bo im większą człowiek ma świadomość i samoświadomość, to tym więcej stanie zrozumieć i już jakby rozumie też na zupełnie innym poziomie. I coś, co na przykład kiedyś uważał, że nie wiem, za błąd, no to już teraz nie traktuje tego jako błąd, tylko jako coś takiego, co było mu potrzebne, żeby pewne rzeczy zrozumiał. I no, dla mnie też muzyka, wiesz, jest pewnego rodzaju terapią. I widzę to właśnie na koncertach, że dla wielu ludzi taką terapią jest, taką chwilą refleksji, zastanowienia się, ale to ma miejsce tylko i wyłącznie wtedy, kiedy właśnie ktoś tworzy coś z duszy, nie? Ze swojego wnętrza. Bo ludzie jakoś tak mają coś takiego w sobie, że są w stanie wychwycić to, że ktoś no, przeżył to, o czym śpiewa, że to nie jest jakiś pusty tekst, pusta melodia i tworzy się ta chemia, nie? O której już też kiedyś rozmawialiśmy. I to jest takie no, mega, mega fajne, że ta muzyka jest naprawdę czymś ważnym w życiu człowieka i no i warto, dlatego warto wydobywać z siebie to, co się w środku ma przez te swoje doświadczenia, przez to, co się przeżyło. No to jest taka prawda, że lecząc siebie, w cudzysłowie, czy tam dosłownie, w zależności kto jak, w jaki sposób do tego podchodzi, ale że lecząc siebie, leczysz cały świat tak naprawdę, nie? Bo jak wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni energetycznie, każdy z każdym, na siebie oddziałuje, no to uzdrawiając siebie, uzdrawiasz też innych ludzi. To jest też mega cenne i to fajnie też pokazuje, że dbanie o siebie nie jest egoizmem, tylko wyrazem miłości do siebie i do świata tak naprawdę, że jak ktoś mówi, że miłość do siebie jest egoizmem, no to ten egoizm po prostu wyrasta właśnie z braku miłości do siebie, bo zdrowa miłość do siebie powoduje automatycznie rozrost tej miłości dalej. I tak jak wspominałeś o tym porównywaniu się, wtedy już jakby nie ma tej potrzeby porównywania się, bo człowiek sam w sobie wystarczy sobie do szczęścia i automatycznie idzie do drugiego człowieka z takim poczuciem, że po prostu on jest i emanuje tym, więc automatycznie też jakby dostaje to od drugiego. I to jest też właśnie ta siła muzyki, że przecież ty to pisałaś też z miłości do siebie, te wszystkie teksty. To wychodziło z ciebie, to są twoje przeżycia i fajnie, że one mogą teraz iść dalej do ludzi i też w nich coś wydobyć, nie? Ich skonfrontować, ich doświadczenia, ich przeżycia, że można poczuć taką, wiesz, wspólnotę, nie? Halo, jesteś?
Jestem. Tak, wiesz, milczenie i cisza też ma swoją moc.
To prawda.
I właśnie od tego się zaczęła ta moja ostatnia podróż muzyczna, od utworu zatytułowanego Cisza. To właśnie w ciszy odnalazłem pierwszy krok, pierwsze wersy, pierwszą koncepcję i to naprawdę było bardzo takie nieśmiałe. Mimo tego, że już napisałem w życiu dziesiątki piosenek, to było teraz to po dłuższej przerwie. No i wszystko się zaczęło od ciszy. Dopiero gdy usłyszałem ciszę, byłem w stanie coś na tej ciszy zbudować. Nic mnie nie rozpraszało i tam odnalazłem jakby swojego rodzaju źródło samego siebie, z którego po prostu sobie zaczerpnąłem. Miałem takie też przeczucie, czy odczucie, czy wrażenie, że ja byłem tylko swojego rodzaju takim katalizatorem. To przeze mnie przepłynęło jak po prostu prąd, gdzie gdzieś coś wchodzi, przetwarza się i wychodzi. No tak, tak to wyglądało. To był taki proces właśnie.
I to jest też takie mega fajne uczucie i doświadczenie, jak właśnie ta inspiracja i ten przekaz płynie przez człowieka, bo ja też tego doświadczam pisząc, czy też mówiąc ogólnie o takim rozwoju osobistym, połączonym z rozwojem duchowym. I bardzo często mam po prostu tak, że wiesz, że siadam i zaczynam pisać albo zaczynam mówić. Jakby w trakcie mówienia po prostu wiem, co mam powiedzieć do ludzi, żeby do nich coś dotarło, żeby oni mogli coś zaczerpnąć dla siebie. I już tak miałam, wiesz, wielokrotnie po prostu. I bez jakiegoś, wiesz, planu, co ja mam powiedzieć, wiesz, w jaki sposób. Czasem mam jakieś tam, wiesz, powiedzmy punkty czy podpunkty, o których chcę powiedzieć, ale jak siadam i zaczynam nagrywać czy zaczynam pisać, to po prostu, tak jak mówisz, jest ten przepływ i człowiek się temu poddaje, ale też wydaje mi się, że trzeba na to pozwolić, żeby to mogło się przejawić przez człowieka. No to trzeba być na to otwartym i właśnie tu wspomniałaś o tej ciszy, że ona jest takim mega ważnym aspektem, bo jak jest za dużo hałasu, to tam nie ma co wpłynąć, a jak to jest ta cisza, to ona też generuje ten spokój i wtedy jest to skupienie na wnętrzu i może po prostu ten przekaz no się uzewnętrznić, nie? I to jest takie bardzo fajne, intymne też trochę przeżycie i jednocześnie też takie bardzo, bardzo głębokie, bo też, wiesz, poddać się życiu, no to jest też coś takiego cudownego, w ogóle, wiesz, mieć odwagę i pozwolić na to, nie? Bo schematów w naszym życiu jest bardzo dużo. I taka otwartość i pozwolenie na to, żeby to, co ma się w sobie i co gdzieś tam przychodzi z wszechświata, no to jest mega naprawdę ważne, myślę, i też potrzebne, żeby ludzie chcieli się w ogóle na coś takiego odkrywać, bo ja tak czuję, że każdy może tak mieć, jeżeli tylko jakby pozwoli sobie na odkrycie własnego bogactwa, które ma w sobie. I wtedy po prostu no, człowiek za tym pójdzie i dzieją się te takie cuda, synchroniczność i różne niby zbiegi okoliczności, które tymi zbiegami okoliczności tak naprawdę nie są, nie?
Ja czuję to jako swojego rodzaju akceptację i zgodę na wszystko, co się stanie. Czyli nie zakładam konkretnego efektu w momencie, gdy zaczynam, tylko po prostu w to idę. Jeżeli czuję, że coś się zaczyna, to zwyczajnie wystarczy tylko pozwolić, by to przyszło. I to nie jest takie proste wcale, bo naprawdę trzeba otworzyć się na to, na ten przypływ, powiedzmy, czegoś. No i można się tego nauczyć w pewnym sensie. Ja po kilku dniach zacząłem to czuć. Po prostu z samego rana, kiedy tylko się budziłem, jakby rozglądałem się gdzieś tam w środku i patrzyłem, czy coś jest. I jak czułem, że coś jest, brałem tylko notes do ręki i zacząłem pisać. I jakby ta warstwa tekstowa powstawała zawsze w tym takim najbardziej czystym momencie dnia, jakby emocjonalnie i psychologicznie, czyli po śnie, tak? Kiedy się dopiero obudziłem, to od razu otwierałem się właśnie na słowa. A dopiero później, kiedy cały dzień przeleciał i tak dalej, siadałem wieczorem z instrumentem i próbowałem nadać temu jakiś rytm, jakąś melodię. I no i na początku wychodziło to tak, że jakby wykorzystywałem dość proste akordy, dość proste aranżacje i tak dalej, a później zauważyłem, że im dalej w las, tym to wszystko zaczęło jakby też ewoluować i trochę się rozwijać, zaczęły pojawiać się bardziej zaskakujące rozwiązania harmoniczne. I ponieważ ja nie kończyłem Akademii Muzycznej, to u mnie cały czas jest ten element, taki element uczenia się. Czyli ja się uczę poprzez doświadczenie, uczę się pisania piosenek poprzez pisanie piosenek. Niby absurd, ale to jest tak samo jak, nie wiem, uczymy się biegać poprzez pierwsze kroki, które stawiamy chodząc. Nikt nas jakby tego później nie uczy. A z drugiej strony nawet też czuję, że gdyby oprzeć to na elementach takich stricte akademickich i szkolnych, one oczywiście tam się pojawiają, bo to jest nie, jakby nie do ominięcia. Jak już się to napisało, to zawsze można to jakoś uzasadnić, scharakteryzować i zinterpretować i przeanalizować, co tam się dzieje harmonicznie. Natomiast im mniej jakby tego analitycznego podejścia było na samym początku, tym ja lepiej to czułem. A im dalej w las, tym czułem, że gdzieś podświadomie chcę, żeby to było coraz lepsze, więc kopałem i jakby doszedłem do takiego momentu, gdzie już mnie to troszeczkę zmęczyło. No i musiałem odpocząć. Ale to też jakby wszystko jest cyklem, tak? Czyli pracujemy, żeby odpocząć, później znowu wstajemy, żeby zacząć coś, coś trwa, później znowu coś się kończy i wszystko jest takim cyklem. Więc od tak po prostu to się stało. No i następnym cyklem może będzie to, że faktycznie zaaranżuję porządnie ze 20 parę tych utworów i może ruszę wreszcie w jakąś małą trasę koncertową.
No byłoby fajnie, bo to jest też mega cenne, co mówisz o tym umiejętności właśnie i odpoczywania, ale też, wiesz, pójścia w tą kreację i też tak jakby trochę zatracenia się w tym, otworzenia na to, co przychodzi. I tak jak mówisz, to ja też tego doświadczam, że jakby puszczenie tej wodzy, kontroli nad tym wszystkim i pozwolenie, żeby to wpłynęło, to jest też mega sztuka, której się człowiek no, uczy tak naprawdę, nie? Bo gdzieś tam ten umysł jest tak zaprogramowany, żeby wszystko kontrolować, nie? I on chce wiedzieć, kurczę, w jaki sposób coś się tam zadzieje, a tak naprawdę to on jakby no on nie wie, w jaki sposób to ma się zadziać, on nie ma jakby rozwiązania tego, nie? I tak jak mówisz, no bardzo często te rzeczy po prostu one przychodzą same, nagle. I właśnie tak ma być, nie? Że jest to jakby wołanie duszy, to pragnienie duszy, coś, co się w środku rodzi, a umysł ma tylko temu po prostu nie przeszkadzać przez swoje jakby takie nadmierne myślenie, że on ma bardziej się skupić na działaniu, nie? Że to jest właśnie takie ważne też, żeby połączyć to działanie z jednocześnie z niedziałaniem. To jest może takie dziwne, nie? Ale no bo możesz przegiąć i w jedną stronę, i w drugą stronę. I jak przegniesz w jedną, czyli za dużo będziesz odpoczywać i w ogóle nic nie będziesz robić, to też nie będzie efektu. I z kolei w drugą stronę, nie? Że jak będziesz działać, to jest w końcu ten przesyt i trzeba odpuścić i trzeba właśnie odpocząć. I to jest takie fajne, to jest uważam duża umiejętność, umieć to w swoim życiu na wielu polach pogodzić, nie? Właśnie to, żeby pracować, ale też odpoczywać, no bo to jest te cykle, nie? Co właśnie mówisz, że no jest też czas sadzenia i czas zbiorów, nie? A jeszcze w międzyczasie musi to wszystko rozkwitnąć, nie? I wydać ten plon.
No, z tego co pamiętam, to jedna z piosenek mówi o tym, cykle i powtórki, czy coś w tym stylu. Tak, jak wiesz, czytam sobie same te tytuły piosenek, to jest po prostu jak jakieś takie, wiesz, rozdziały pewnych historii, gdzie każdy utwór jest jakąś tam opowieścią.
No właśnie, i ta opowieść się układa tak naprawdę w całość, nie? Jak się posłucha tych 50 utworów. I to jest właśnie, to jest takie świetne, że właśnie ty siadasz, piszesz i nie wiesz, co z tego wyniknie i słowa same się pojawiają i nagle później, wiesz, po napisaniu jest, mówisz, kurczę, nie, to ma wszystko całość, to jest właśnie taka historia, no i to jest mega cenne i mega ważne, żeby właśnie pozwolić temu wyjść. No i tak jak mówisz, żeby później też z tym dotrzeć do ludzi, bo nasze życie jest dla nas, owszem, ale też jakby my oddziaływujemy na innych ludzi i też no ma to dotrzeć do świata, nie? No bo też jakby nie byłoby ci dane tylko dla ciebie samego, nie? To, co do ciebie przychodzi.
Tak, no dokładnie. Bardzo chciałbym się tym podzielić i już teraz tak naprawdę czuję to no inaczej niż dotąd. Teraz czuję, że jestem gotowy na to. Tak w taki sposób świadomy, dojrzały i no i taki jakby nieoceniający. Wcześniej to miałem takie podejście, że wydawało mi się, że wszystko musi być takie po prostu dopięte na ostatni guzik, docyzelowane, perfekcyjne i tak dalej. I bardzo dużo czasu poświęciłem, żeby zrozumieć, że tak wcale nie musi być. Że trzeba sobie pozwalać w życiu na niedoskonałość, na błędy, ale też trzeba mieć cały czas świadomość, że jak się ten błąd popełni, no to dobrze, gdyby już go nie popełniać po raz kolejny. Bo najprawdopodobniej, jeżeli będziemy powtarzać w kółko te same błędy, no to życie będzie nas egzaminować i będzie nam dawać ciągle te same doświadczenia, aż w końcu zrozumiemy, że może już wreszcie byłoby dobrze przestać popełniać te akurat błędy. No i się tak mówi, sztuka życia czy szkoła życia. No faktycznie życie jest szkołą od samego początku do samego końca. I nie jest to wcale prawdą, że jeżeli ktoś jest starszy, to jest już wszystko wie i już może być autorytetem i tak dalej. W ogóle pojęcie autorytetu jest bardzo iluzoryczne, złudne i usypiające naszą czujność. Oczywiście, że możemy się inspirować doświadczeniami innych. Najlepiej, jeżeli to są jeszcze osoby, które znamy osobiście, do których mamy zaufanie, o których wiemy, że to, co mówią, nie jest tylko gadaniem, ale idzie za tym prawdziwe doświadczenie. Bo bardzo łatwo jest przeczytać parę mądrych książek i się wymądrzać, że to jest tak, a wiesz, to jest tak. Tylko, że jak poznasz takiego człowieka osobiście i bardzo łatwo stwierdzasz, że kurczę, no taki, brzydkie słowo, trochę bullshit. I wtedy myślisz sobie, no kurczę, i ludzie tego słuchają i biorą to za prawdę i tak dalej. No i będzie tak do momentu, gdy sobie uświadomią, że to, co gdzieś tam słyszą, wiesz, jest mnóstwo takich youtuberów fajnych z zewnątrz, nie? Patrzysz, no super, wszystko fajnie. Ja nie chcę generalizować, ale sam znam nie jednego, który faktycznie na tych filmach wygląda super, wiarygodnie, entuzjastycznie, wiesz, tak zapalająco, nie? A jak wejdziesz głębiej, poznasz człowieka, myślisz sobie, no fajnie, było, ale już lepiej niech każdy idzie w swoją stronę. Wiesz, to jest takie, przynajmniej ja tak to czuję, ja tak to odbieram, że pozwalamy sobie na błędy, okej, to jest jakby doświadczenie, ale już nie powielajmy ich na litość boską zbyt wiele razy.
No tak, bo te błędy są męczące, nie? Tak naprawdę, nie? Te błędy są tak naprawdę męczące, nie? No bo ile razy możesz powtarzać ciągle tą samą historię, ale to też fascynujące jest to, że naprawdę życie nam chociażby, nie wiem, pokazuje, dając ciągle te same osoby, czyli daje nam ciągle te same szanse do tego, żeby jakby dany problem, czy coś, co mamy w sobie, żebyśmy mogli to przepracować i właśnie na tych błędach się uczyć. A co do kwestii tych youtuberów i tych osób, no to jest też taka kwestia, że no ten taki świat internetowy wygląda bardzo tak idealnie i tak jak mówisz, ten entuzjazm, przekonanie i w ogóle. A później, jeżeli znasz takiego człowieka, no to okazuje się jednym wielkim bullshitem, no bo faktycznie tych książek i w ogóle, wiesz, teorii, mądrości, nie wiadomo jakich jest bardzo dużo, ale no ja na przykład nie umiem czegoś w siebie wchłonąć, jeżeli jakby nie potraktuję tego własnym doświadczeniem, nie? I zwróciłam uwagę, że lubię dowiadywać się różnych nowych rzeczy i bardzo mnie inspirują ludzie, którzy właśnie mówią o czymś, czego sami doświadczyli. I to takich mocnych rzeczy, nie? Takich naprawdę no mega. I ja widzę, że w niektórych na przykład kulturach no to ten ogólnie na przykład świat duchowy jest mega bardzo podobny do siebie, tylko że ludzie mówią różnymi słowami, używają różnych zwrotów, ale tak naprawdę chodzi o to jedno i to samo, ale zupełnie inaczej jakby odbierasz człowieka, który po prostu wie, że to przeżył i jest to prawdą. I zresztą no sam też wiesz, nie? Że jeżeli o czymś tam mówisz, czego się na przykład nauczyłeś w szkole czy gdzieś tam, a tego nie doświadczyłeś, no to są tylko takie suche fakty, nie? A zupełnie inaczej, inaczej też człowiek się zapala do tego, jak opowiada o czymś, czego sam doświadczył w życiu. To jest i to jest największe, uważam, gdzieś tam przyszłość też świata, żeby człowiek uczył się od drugiego człowieka poprzez właśnie doświadczenie, a nie jakieś teorie. Bo wtedy jakby, wiesz, drogą osmozy też wtedy przenika się to wszystko i też człowiek może wtedy poczuć taką, nie wiem, jedność z drugim człowiekiem, poczucie wspólnoty, to, że ktoś rozumie i to jest takie fajne, że i ja na przykład tego szukam, tej właśnie prawdziwości wśród tych autorytetów, których wiem, że to są osoby, które po prostu przeżyły i one wiedzą, o czym mówią, nie? A nie, że się nauczyły, powiedzmy, tam książek, nie?
No właśnie sobie otworzyłem jeden z tekstów i czytam pierwszą zwrotkę z brzegu. Z pogranicza prób i błędów rodzą się idee. Milion szans to ciągle mało, mniej niż byśmy chcieli. Niemożliwe dotąd, jutro już nieważne. Chęć realizacji marzeń bez sukcesów słabnie. No i tak dalej. To jest generalnie piosenka pod tytułem Próby i błędy. I w tej piosence chciałem pokazać, jak to wszystko jest dynamiczne, jak to wszystko się zmienia, jak to, czego, wiesz, uczyliśmy się faktycznie w szkole, już dzisiaj jest totalnie nieważne. A wtedy to było, wiesz, stresem totalnym, że ja pamiętam, Pamiętam niektóre lekcje ze szkoły średniej, ile to wszystko kosztowało, wiesz, nerwów. To jest w ogóle nikomu naprawdę niepotrzebne. Ale to programowanie szkolne i to, jak my sobie z tym radziliśmy, później w dorosłym życiu wychodzi w różny sposób, nie? Bo niektórych takie sytuacje mogły, wiesz, wzmocnić, a z niektórych mogły zrobić takie trochę życiowe ofiary, bo jak ktoś był zawsze, wiesz, takim średniakiem albo wręcz gorszym, wytykanym przez autorytety, nauczycieli, wiesz, i traktowanym jak jakiś, wiesz, nieuk, no, czyli cały czas zaniżane poczucie wartości i tak dalej, i później trzeba pójść w dorosłe życie i z tym bagażem jakoś sobie radzić. I szkoła nam tego totalnie nie daje. To jest coś, co mogą nam dać nasi najbliżsi, a jak już jesteśmy, wiesz, starsi i mamy to, wiesz, poczucie, że kurczę, jednak coś tam poszło nie tak, no to chyba czas popracować nad sobą. A w obecnej cywilizacji, wiesz, to tak wygląda, że wstajesz rano, idziesz do pracy, spędzasz tam połowę dnia, wracasz, już jest, wiesz, często późno, człowiek jest zmęczony, coś zjada, jeżeli ma chwilę, żeby porozmawiać z najbliższymi, to fajnie, ale już gdzieś z tyłu głowy jest, wiesz, myśl o tym, że kurczę, jutro od nowa. A takich szczęśliwców jak ty, czy ja, czy nasi przyjaciele, naprawdę nie ma zbyt wielu, wiesz, którzy potrafili podjąć taki krok, że zrezygnowali z tego niby, wiesz, fajnego życia na stanowisku jakimś w miarę bezpiecznym, gdzie raz w miesiącu wpływa pensja i tak dalej. A to jest cały czas, zobacz, jaka iluzja, nie? Że masz poczucie, że dobrze zarabiasz i tak dalej, a wbrew pozorom nawet nie bardzo masz kiedy te pieniądze wydawać. No teraz można sobie usiąść i przez internet wszystko pokupować, nie? Ja pamiętam, jak jeszcze pracowałem w korpo, to no to jakby te zakupy internetowe nie były tak rozwinięte jak dzisiaj, więc całymi dniami w pracy, a weekend, kiedy trochę trzeba, fajnie byłoby odpocząć, no to człowiek zastanawia się, jak to skonsumować, nie? Takie trochę z gruntu nie tak, jak powinno być, myślę.
No tak, albo też w taki sposób, ja na przykład byłam świadkiem kiedyś, poszłam ze znajomymi z pracy w piątek na imprezę. Ja generalnie nie jestem imprezowa w ogóle. Alkoholu teraz to już w ogóle nie piję, bo mnie po prostu nie interesuje już. Jakby nie mam takiej potrzeby. No i tam spędziliśmy czas. Byliśmy w takim, to nie był klub, no takie miejsce, w którym można było tam coś zjeść i wypić jakiegoś drinka czy tam piwko. No i tak w pewnym momencie już czułam takie, wiesz, przebodźcowanie i tak zaczęłam się rozglądać po twarzach ludzi i tam było dużo ludzi właśnie z korporacji i zauważyłam, wiesz, taką totalną pustkę w oczach ludzi i jakby do mnie dotarło po jakimś czasie, że jeszcze jak w ogóle też mi koleżanka powiedziała, inna z pracy, że kiedyś właśnie na stacji benzynowej tankowała paliwo i tam widziała eleganckiego, wiesz, faceta w garniturze, który idzie zapłacić i też tam kupuje piersióweczkę, nie? No i właśnie sprzedawczyni powiedziała, że to jest po prostu standard, nie? Że wysiadają w godzinach późno, wiesz, wieczornych faceci właśnie generalnie z drugich aut w garniturach po taką, wiesz, piersióweczkę i w taki sposób sobie ludzie radzą, że właśnie też zauważyłam, że strasznie słaba jest jakość takiego życia, dlatego że jakby nie ma celu, nie ma sensu. Jest to bogactwo materialne, w sensie to daje też fajne poczucie takiego, no że coś tam się osiągnęło, ale zatem jakby nie idzie spełnienie wewnętrzne i realizacja siebie i bardzo często właśnie byłam świadkiem czegoś takiego, że to było tak, 5 dni pracy i później weekend, picie, jakieś imprezowanie, właśnie konsumowanie, a tak naprawdę nie ma tego czasu dla siebie, nie? Żeby rozwijać siebie, swoje wnętrze, żeby zapytać siebie, co chcę w życiu robić, czy to było moim celem, nie? Taka praca na przykład w korporacji. I później mijają ci, nie wiem, ileś tam kilkadziesiąt lat i ty nagle się dziwisz, nie? Że kurczę, zupełnie masz inne życie niż chciałeś, żeby ono było. I ta pustka w oczach ludzi, którą tam widziałam, no ja jeszcze do teraz mam to przed oczami, nie? Taka po prostu... I chęć właśnie jakby zabicia tego, żeby nie czuć tego poprzez właśnie alkohol, jakiś szybki seks, szybka konsumpcja. I tak w zasadzie nie ma czasu na to, żeby przyjrzeć się sobie, zobaczyć, co tam nie funkcjonuje, nad czym trzeba by było popracować. I tak naprawdę no, zmienić wtedy swoje życie, no bo jak dotrzesz do wnętrza, no to i zaczynasz czuć, no to później już muszą być zmiany, nie? Bo inaczej to się już nie da.
Ja na szczęście już ten etap korpo mam za sobą i właśnie za jakiś czas, tuż po wakacjach, no minie dekada, od kiedy odszedłem z banku, więc to jest takie moje małe święto. 10 lat. Wow. Nawet nie wiem, kiedy to minęło.
I zobacz, jesteś na powierzchni, nie? Pamiętam, jak rozmawialiśmy, jak opowiadałeś o tym, jak ludzie właśnie z korpo, no niektórzy próbowali cię od tego odwieść, inni się dziwili, pukali się w czoło, a jeszcze inni z taką trochę nutką zazdrości może trochę też patrzyli na tą twoją decyzję. Nie? Zobacz, 10 lat minęło i nadal w zasadzie zajmujesz się tym, co kochasz, nie?
Tak. Dokładnie. Ja myślę, że to, co ja zrobiłem przez te 10 lat, to jest naprawdę nie do opisania. To, co zrobiłem jakby z sobą, dla siebie, to i jak mogłem się dzielić też tą swoją miłością do muzyki z dzieciakami, z młodzieżą, nawet z dorosłymi, bo przecież uczę też dorosłych. Więc to jest wspaniałe. Ja tak naprawdę dzielę się tylko tym, co sam gdzieś uzbierałem z tych doświadczeń. No.
Właśnie fajnie powiedziałeś, że dzielisz się z tych swoich doświadczeń i no właśnie, i to jest takie niesamowite, bo ja też doświadczam czegoś podobnego, jakby ucząc się od osób właśnie, które uczą mądrości, uczą przez swój przykład. I to jest fajnie, że człowiek się wtedy też tak zapala i sam zaczyna odkrywać swoje rzeczy, które ma. A powiedz mi, jak właśnie, jak jest, jak ludzie, z którymi pracujesz właśnie, ucząc ich gry na instrumentach, na przykład dzieci i dorośli, jakie w nich przemiany zachodzą podczas tej nauki? I w ogóle jakby co kieruje tymi ludźmi, dziećmi i dorosłymi, że oni po prostu chcą się, nie wiem, nauczyć grać na jakimś instrumencie, w ogóle, no, że jakby zaprosić muzykę do swojego życia?
To jest świetne pytanie. Wiesz, ja uczę już ponad 15 lat, i jakby sam też sposób tego, w jaki uczę, cały czas ewoluuje. I moje obserwacje są, wiesz, takie, że ja się też bardzo wiele uczę od tych dzieci. Mam taki nawet notes z najlepszymi tekstami ich. Czasami, wiesz, to, co te dzieciaki mówią, to jest po prostu jak bezcenny skarb, wiesz, jak czytam później te teksty rodzicom ich. To jest tyle śmiechu i tyle radości, że naprawdę mam wtedy poczucie, że to, co robię, to jest dokładnie to, co powinienem robić i to jest też dokładnie to, co te dzieciaki powinny robić, bo dosłownie czuć to przez skórę, to poczucie, kiedy dziecko, wiesz, gra na instrumencie i naprawdę aż po prostu, wiesz, rozświetla coś się wokół tego dziecka. Jest taka, wiesz, radość fajna. I u niektórych to jest coś takiego, co jest wręcz trwałe. Cały czas, to jest po prostu, wiesz, zawsze wchodzę na zajęcia, to wiem, że tutaj zawsze będzie po prostu światło, zawsze będzie uśmiech, zawsze będzie dużo, wiesz, dużo nowych dźwięków. A czasami zdarzają się też takie sytuacje, kiedy ten kontakt z muzyką nie jest taki aż super, super, wiesz, gładki, że tak powiem. I to jest jakby ten moment, kiedy, wiesz, kiedy się próbuje, wiesz, oderwać te takie warstwy zewnętrzne, nie? Bo jakby cała wrażliwość gdzieś jest głębiej. I trzeba jakby tak delikatnie te wszystkie zewnętrzne warstwy zdjąć, żeby czegoś nie uszkodzić, żeby, wiesz, nie zrazić do dalszych prób, do dalszej pracy. Bo poznawanie tajników muzyki, generalnie kontakt z dźwiękiem, to jest coś tak dynamicznego i tak, wiesz, to za każdym razem to wygląda trochę inaczej. To jest jak, wiesz, jak żywa istota. Sama ta muzyka, z którą obcujesz, no i jakby to dwie żywe istoty się ze sobą mają jakoś połączyć, prawda? I tu jest muzyka, tu jest uczeń, który chce mieć coś wspólnego z tą muzyką. I oczywiście, że czasami to jest tak, że to jest w pewnym stopniu wybór rodziców, no bo jakby milion razy lepsze dla dziecka jest to, że ma kontakt z instrumentem, z którego to sam świadomie wydobywa dźwięki, niż z martwym komputerem, prawda, którego wciąga gdzieś tam w jakieś wątki AI, Artificial Intelligence, które są, no są, z tym nie da się dyskutować. Sam pamiętam, jak byłem dzieciakiem i pojawiły się te, wiesz, zabawki, gry komputerowe i tak dalej. To jest tak wciągające, że no naprawdę ja rozumiem te dzieciaki i jestem daleki od tego, żeby im tłumaczyć, że to wcale nie jest takie fajne i takie dobre, ale jakby zastąpienie tych elementów instrumentem, śpiewem czy grą, no to jest w ogóle bardzo fajne. A dla dorosłych z kolei muzyka jest, myślę, takim właśnie oderwaniem od tych obowiązków, od tej takiej ciężkiej odpowiedzialności za to, co tam było w pracy i tak dalej. To jest taki trochę reset, wiesz, głowy. Ale też znowu dotarcie do tych głębszych, wrażliwych zasobów człowieka. No bo tutaj pojawiało się kilkukrotnie pojęcie duszy, rozwoju duchowego i tak dalej. Dusza jest w moim odczuciu tak samo istotna jak ciało. Jakby to są znowu dwa elementy, które tworzą jedną całość. To nie jest tak, że jak masz super wyćwiczone ciało i jest doskonale piękne i perfekcyjne, to masz też taką duszę. O jakby higienie duszy zapominamy. No i też jakby nie mylmy tej higieny duszy z obcowaniem, z instytucją jakąś, wiesz, kościelną i tak dalej, jakikolwiek by to nie był kościół. Ja mam wrażenie, że jakby dusza to jest coś, co nie ma w ogóle konieczności, by było to powiązane z jakąś religią. To jest po prostu coś głębszego w człowieku, co jest jego wyjątkowością, jego, wiesz, taką iskrą i co jest totalnie, zupełnie normalnym. Normalnym zjawiskiem, o którym powinno się tak samo mówić, jak o tym, że, wiesz, a wycisnąłem się stówę na klatę, wiesz, nie? A ktoś inny powie, a wiesz, spędziłem dzisiaj poranek w lesie blisko natury i próbowałem uzyskać kontakt z samym sobą, wiesz? To jest taki balans między tym wszystkim, bo właśnie równowaga w życiu jest tym, do czego powinniśmy dążyć. No, czyli między pracą i odpoczynkiem, między aktywnością właśnie i odpuszczaniem, między zaciskaniem a odpuszczaniem, no wdech, wydech, tak? I pośrodku jest moment zatrzymania. Czyli balans z jednej strony na drugą, cały czas, bezustannie, od pierwszego wdechu do ostatniego.
No, pewnie, że tak, bo też Zobacz, też myślę, że w tym wszystkim też są ważne emocje. To, żeby pozwolić sobie na te emocje, bo tak jak ja sobie przypominam, to wszędzie te emocje, które myśmy już odczuwali jako dzieci, później też jako ludzie młodzi czy dorośli, to na każdym etapie to, co w nas było, było hamowane. Bo trzeba było się dostosować najpierw do rodziców, potem do nauczycieli, potem do tego systemu edukacji, potem do warunków w pracy i ludzi w pracy. I tak naprawdę, wiesz, człowiek ten kontakt z samym sobą zatracił, bo został nauczony, że on nie jest ważny. Że w ogóle, wiesz, kwestia taka, że zaufanie własnej intuicji, no to ogólnie w społeczeństwie czegoś takiego nie ma, że jest takie pojęcie, że trzeba kombinować, trzeba się dopasować, trzeba robić jak wszyscy, bo to jest społecznie akceptowane i zabija się właśnie ten swój głos duszy, tą swoją intuicję. No i też jak wspomniałaś o tych religiach, że jakakolwiek by była to religia czy system wierzeń, no to on tak naprawdę oddziela człowieka też od tej duszy. Ja sama tego doświadczyłam, że przez ten system wierzeń, dogmatów, to zatraca się właśnie ten taką jakby realny kontakt ze swoim wnętrzem i z jakąś taką siłą, energią wyższą, większą, której człowiek jakby nie jest w stanie, wiesz, nie jest ją w stanie ująć w jakieś tam prawa, nakazy, zakazy, czy w jakąś tam postać. Coś, co robią na przykład religie, żeby to jakoś po prostu, no nie wiem, określić jakiś zbiór, w co ludzie mają wierzyć. No i kurczę, fajnie by były takie czasy, w którym właśnie byśmy rozmawiali na ten temat, nie? Żebyśmy się tego nie wstydzili.
Ja myślę, że takie czasy nadejdą i to szybciej niż nam się wydaje.
No bardzo, bardzo bym chciała tego, bo to jest, ja wiem, że to jest ludziom po prostu potrzebne, bo wtedy to całe ciśnienie, to napompowanie, jakby ten balonik pęka. I ludzie jakby przestają się bać być sobą, nie? I jakby przychodzi to coraz naturalniej. A jak, wiesz, zaczynasz być sobą, to już ci w pewnym momencie zwisa, kto co myśli, jak reaguje na to, co robisz. Po prostu jesteś już tak jakby zjednoczony z tym swoim wnętrzem, że po prostu jakby interesuje cię tylko to, że chcesz się wyrazić, nie? Jednocześnie mając świadomość, że to twoje jakby pełne wyrażenie się jest tak naprawdę dobrodziejstwem dla tego świata, bo ja uważam, że jakbyśmy byli wszyscy nauczeni akceptacji siebie, no to wiesz, zniknąłby problem z realizacją siebie, ze spełnianiem marzeń, bo po prostu nikt nikomu by na głowę nie wchodził, niczego nie nakazywał, nie zakazywał, tylko człowiek po prostu realizowałby to, co gdzieś tam w środku ma, ten swój życiowy plan. No i to byłoby świetne, bo tak naprawdę wtedy no mega by się świat rozwinął, ja mam wrażenie, nie? Że ta kreacja byłaby tak potężna, że to jest po prostu coś niesamowitego.
A patrząc na to z drugiej strony, dzisiaj moja znajoma przysłała mi takiego mema. Człowiek wolny i co dalej? No i zapytała, co o tym myślę. No i co o tym myślisz? Człowiek wolny. Wyobraź sobie, że człowiek jest wolny, tak? Czyli już nieuwikłany, nieuzależniony od żadnych systemów i tak dalej. I co dalej? Jak to widzisz?
No dla mnie człowiek wolny to po prostu człowiek, który spełnia to, co do niego przychodzi w danym momencie. Bez planów, bez oczekiwań, bez nacisków. Że to jest takie płynięcie z nurtem, nie? Czyli że to jest taki totalny przepływ, zjednoczenie ze światem, z przyrodą, uczenie się ze wszystkiego, że to jest taka właśnie akceptacja na to, co akurat jest, co przychodzi, bez jakiejś takiej walki, szarpania się. Nie wiem, dla mnie to jest bez ograniczeń, że tak jakby, wiesz, dotarcie do pełnej istoty człowieka, że wtedy nie ma jakiejś, wiesz, walki, nie ma, wiesz, takiego egoizmu, tylko jest jakby całkowite jakby wyrażenie się człowieka. Dla mnie tym jest właśnie wolność, bez tych nakazów, zakazów. Ja wierzę w to, że człowiek wtedy by jakby odnalazł też tą swoją mądrość i zjednoczenie właśnie z czymś większym i że wtedy zrobiłaby się taka przestrzeń na to, że bardzo wiele z ludzi zaczęłoby wychodzić świetnych rzeczy, świetnych kreacji i ludzie by zaczęli ze sobą współpracować, bo czuliby spełnienie, czuliby radość. To pewnie mówimy o jakimś takim, wiesz, no świecie idealnym, powiedzmy, nie? Ale na tą wolność to przede wszystkim też trzeba się odważyć i sobie na nią pozwolić, bo też ja mam takie odczucie, że wiele osób wcale nie chce być wolnym.
No i właśnie myślę, że tu trafiliśmy do sedna i na ten moment właśnie czekałem. Bo nam się wydaje, że ta wolność byłaby taka super dla każdego i tak dalej. A czy przypadkiem nie jest tak, że niektórym ludziom jest po prostu wygodniej, kiedy mają gotowe rozwiązanie, gotowy pomysł na ich życie? Ktoś im powie, no słuchaj, jest fajnie, jak skończysz takie i takie studia, pójdziesz do takiej i takiej pracy, będziesz robił to, to, to i tamto, nie? No i wtedy ktoś taki realizuje to takie założenie, taki, wiesz, master plan i myśli sobie, no jest super, przecież wszystko osiągnąłem, już jestem w ogóle spełniony, mogę kończyć żywot. A wolność to jest spora odpowiedzialność. Odpowiedzialność przede wszystkim za samego siebie i za swoje decyzje, za swoje wybory i dopiero od tego to się tak naprawdę dopiero zaczyna, kiedy człowiek potrafi być, wiesz, odpowiedzialny i potrafi ponosić konsekwencje swoich błędów. A nie tak, że jak ktoś coś zepsuje, to mówi, nie, to sorry, to nie ja, to tam on, to przez niego, to przez nią, on zepsuł, on coś tam zrobił. Nie, zawsze jest taka skłonność do zwalania na kogoś innego. A kiedy nauczymy się właśnie brać na klatę te swoje błędy, to wtedy jesteśmy dopiero gotowi na to, by świadomie i bardziej odważnie patrzeć na swoje życie. No, myślę, że to jest ważne, bo z jednej strony, zobacz, pół życia pozwalaliśmy na to, żeby gdzieś tam żyć według pewnych jakichś tam kanonów i tak dalej. Oczywiście dzieciaki mają naturalny bunt w sobie. Skąd to się bierze? Bo jeszcze nie zdążył zadziałać program, który jest gdzieś tam, wiesz, kodowany, nie? W szkole. I niektóre dzieciaki są po prostu z natury, wiesz, buntownicze. I ja pamiętam, jak byłem dzieciakiem, to byłem taki trochę wytykany jako jakiś taki, wiesz, ten to ma swój świat i tak dalej. Jak mi się coś nie podobało, to ja głośno mówiłem. I z jednej strony było to też to odbierane jako w ogóle oznaka słabości, nie? No bo przecież, kurczę, wszyscy mówią tak, a ten mówi inaczej. No to jakiś cieniasz jest w ogóle, bo ma swoje zdanie. No, tak było.
No pewnie, że tak. I wiesz, ja też przez bardzo długi czas gdzieś angażowałam się w różnego rodzaju akcje charytatywne. I powiem ci, że patrząc teraz na to z perspektywy czasu, jakby... Ja angażowałam się, wiesz, w różne, że tak powiem, wiesz, rzeczy. I tam świeckie, związane z kościołem, tutaj tym katolickim. I też w różnych, że tak powiem, dziedzinach pomagania innym. I zauważyłam, że naprawdę było bardzo wiele takich przypadków, w której ta pomoc... albo nie była potrzebna, albo nie była dawana w takiej formie, w jakiej powinna być dawana. Czyli tak naprawdę, że dajesz człowiekowi narzędzie do tego, żeby miał tą sprawczość w sobie i sam mógłby tą odpowiedzialność za swoje życie przejąć i zmienić swoje życie, nie? Dlatego ja byłam, no i jestem nadal przeciwnikiem tego, że na przykład dawania samej kwestii, wiesz, jakiś zapomóg pieniędzy, że lepiej jest człowiekowi, nie wiem, dać pracę, żeby on na coś, wiesz, zarobił nauczyć go czegoś, żeby on na przykład, nie wiem, znalazł lepszą pracę i polepszył swoje życie. I też tutaj mi się też nasunęło coś takiego, że te plany, które gdzieś też rodzice nakładają i oczekiwania na dzieci, którym dzieci się też poddają, bo później na przykład nie muszą brać tej odpowiedzialności, zawsze jest na kogoś zgonić, no to też jest właśnie dużą taką odpowiedzialnością, znaczy odwagą w momencie, kiedy na przykład ty się wyrywasz z tego schematu i idziesz wtedy swoją drogą. I jest taki moment, kiedy no już widzisz, że kurczę, jak ty idziesz swoją drogą, no to już jakby nie ma tej akceptacji, nie? I nawet, wiesz, czasem też nie ma już o czym rozmawiać, bo to są tak jakby już dwa różne światy, nie? Jak na przykład dziecko jest totalnie jakby, zupełnie chce czegoś innego w życiu niż na przykład ten jego rodzic, czy jakieś takie, nie wiem, otoczenie, przyjaciele, nie? Że to też właśnie trzeba mieć odwagę właśnie, tak jak też mówiłeś, do tej wolności, bo wtedy no tak naprawdę możesz rozwalić całe swoje życie, jak i często tak jest, że jak idziesz za głosem swoim, za tym, co chcesz w życiu zrobić, no to trzeba wiele murów zburzyć i buduje się wtedy na nowych fundamentach. I no, do tego trzeba mieć też właśnie odwagę i zmierzyć się nawet z takim poczuciem samotności, nie? Że w pewnym momencie może się okazać, że kurczę, nie ma wokół mnie na początku mojej jakby takiej przemiany, nowej drogi ludzi, bo jakby wychodzę ze starego i wchodzę w nowe i dopiero później jakby ci ludzie się zaczynają pojawiać już na jakby twoje podobieństwo, no to już jest ten efekt nieprzyciągania. Ale no tutaj trzeba mieć też tą determinację i wytrwałość, żeby jednak tą drogą iść, bo też widzę, że na przykład bardzo, czy może nie bardzo, ale że na przykład są osoby, które, wiesz, idą niby swoją drogą, ale później jakby wracają do tego bezpiecznego i do starych relacji, bo jakby, nie wiem, przestają sobie ufać, widzą, że jest inaczej, że trzeba wziąć odpowiedzialność za swoje życie, za swoje wybory, decyzje i się wycofują wtedy, nie? Wracają do starego życia, bo tak jak mówisz, że wszyscy mówią tak samo, a nagle ktoś inaczej wyrywa się, nie? Do przodu. I no, to jest taki mega trudny proces, ale też bardzo cenny, że jak go człowiek już przejdzie, to później każda decyzja jest jakby następstwem i też jest jakby już na innej energii też dokonywana i chyba jest to już wtedy później trochę łatwiejsze. No bo już się wkroczyło na tą drogę, się już ją wtedy nią systematycznie idzie, nie?
Ja tutaj, wiesz co, jeszcze bym powiedział, że murem bym stanął, słuchaj, w obronie rodziców, ale teraz powiem ci dlaczego. Dlatego, że rodzice, ja mówię oczywiście o takich zdrowych rodzinach, nie mówię o jakichś tam patologicznych sytuacjach, ale najczęściej, znaczy żaden rodzic chyba nie chce źle dla swojego dziecka, jaki by nie był. Natomiast pewne rzeczy, które rodzice nam wpajają, to są dokładnie lustra, kopie tego, co wpajano im i co oni uznali za coś właściwego. Ja często na przykład słyszałem od swoich rodziców, że oni by chcieli, żeby ich dzieci były, wiesz, lepiej wykształcone, żeby im było w życiu lepiej i tak dalej. I to jest jakby z gruntu założenie, które wydaje się no, mieć ręce i nogi, prawda? I jakby trzeba doświadczyć tego momentu, że okej, okay, dobra, oni chcieli tak, ja chcę tak, ale ostatecznie oni zawsze będą moimi rodzicami, ja zawsze będę ich dzieckiem, więc jakby dojście do takiego momentu, do takiego swojego rodzaju konsensusu, że okej, okay, ja wiem, że to, czego wy, moi kochani rodzice, dla mnie chcieliście, jest z waszego punktu widzenia super, więc ja te wszystkie rzeczy, które sam czuję, że są dobre, to będę je realizował i będę starał się jakby żyć w zgodzie z tym. Natomiast pewne rzeczy, które były swojego rodzaju, czy są swojego rodzaju, wiesz, upgrade'em systemu, nie? Jakby rodzice nie mogli nawet za bardzo wiedzieć, że na tym etapie mojego życia spotka mnie taka czy taka sytuacja, z którą ja muszę sobie poradzić sam. I w tym momencie jakby ich wsparcie zawsze będzie wartościowe. I fajnie, że oni będą. Bo ze znajomymi, z kolegami, przyjaciółmi bywa różnie. Oczywiście też nie chcę jakoś twierdzić, że przyjaciel może cię zawieść. Oczywiście, że nie. Jeżeli to jest dobry przyjaciel, to on cię nigdy nie zawiedzie. Ale może być tak, że wydaje ci się, że ktoś jest, wiesz, twoim dobrym kolegą i tak dalej, a nagle się okazuje w najmniej spodziewanym momencie, że dostaniesz kopniaka w tyłek, nie, od tego człowieka. A wydawało ci się, że kurczę, no taki dobry kolega, nie, no myślałem, że mogę na nim polegać. A rodzic ci nigdy czegoś takiego nie zrobi. I zawsze będzie cię wspierał. Oczywiście podkreślam, mówię o takich, wiesz, takich zdrowych relacjach rodzinnych. No i warto cieszyć się tymi rzeczami, które są dobre, które są pozytywne. Wiadomo, że każdy doświadczył swoich trudnych chwil w życiu. Często one były gdzieś tam związane z jakimiś, wiesz, z sytuacjami konfliktowymi, spowodowanymi różnymi tam sytuacjami. Ale znowu, po to te sytuacje były, żeby się czegoś z nich nauczyć. I teraz, jak już powiedzmy, jesteśmy trochę starsi, bardziej doświadczeni, no to potrafimy na to spojrzeć z pewnej perspektywy. I czyż nie byłoby dobrze, gdyby od samego początku mieć, wiesz, większy spokój w sobie, większy dystans do pewnych rzeczy. No i żeby skupiać się właśnie, tak jak mówiliśmy już wielokrotnie, skupiać się na wnętrzu własnym, a nie na, za przeproszeniem, tyłku kogoś innego, nie? I to nie jest łatwe, no bo jakby cały czas jesteśmy bodźcowani tym, wiesz, ja co prawda nie oglądam telewizji, ale no telewizja to jest w ogóle coś, co zasiewa najwięcej, mam wrażenie, takich błędnych wzorców, że patrz na innych, jaki on jest ładny, jaka ona jest piękna, zobacz, co ona robi tu, co robi tam, zrób tak samo. I wiesz, jeżeli takich bodźców jest dostarczona jakaś wystarczająca ilość, no to po prostu determinuje to pewne konkretne zachowanie. To jest po prostu mechanika. To jest jak, wiesz, jak silnik samochodu. Po prostu tak jest zaprojektowany i tak działa. Tylko że to jest jakby na takim poziomie niewidzialnym, ale takim, który przekłada się na zachowanie i na czyny, które już są widzialne. Nie? To jest tak trochę trzy warstwy głębiej. Trzy warstwy głębiej trzeba wejść, żeby zrozumieć, skąd się bierze to, co już widać i to, co się czuje. No, więc tak.
No to jest tak jak, wiesz, trochę z tymi piosenkami, nie? Że słuchasz na przykład piosenkę i ci się nie podoba, nie? No ale ona non-stop leci w tym radio, nie? I za którymś razem sobie uświadamiasz, że zaczynasz ją nucić, nie? Czy tak samo jak z reklamą, nie? Że i tak można zrobić ze wszystkim, bo to nie jest też kwestia rzeczy, których na przykład niby nie lubimy, tylko też z innymi rzeczami, nie? Właśnie z tym takim nie tyle pozytywnym myśleniem, co po prostu takim normalnym podejściem do życia, nie? I no i to też jest tak, że im więcej coś jest powtarzane, no to tym już jest dla nas też jakby łatwiejsze do tego, żeby coś tam, wiesz, wykonać, nie? Także no ja telewizję mam, ale generalnie oglądam, jak już to oglądam mecze albo jakieś tutaj filmy, które mnie interesują na tych aplikacjach w telewizorze, które mam, ale no można mega się zapętlić w tym wszystkim, nie? I tak naprawdę w pewnym momencie człowiek już sam nie wie, w co on wierzy. I że trzeba być się też ostrożną właśnie w filtrowaniu tych wszystkich informacji, które do człowieka gdzieś tam docierają, nie? Czy to jest czy to jest dobre dla ciebie, czy to nie jest dobre dla ciebie, czy to w ogóle jest, czy się z tym zgadzasz, czy się z tym nie zgadzasz. Nie?
Właśnie tak to jest programowane, żebyśmy my myśleli, że to jest nasze zdanie. To ja do tego doszedłem jakiś czas temu i się po prostu śmieję z tego, z jakim zacięciem ludzie potrafią ze sobą walczyć, myśląc, że zdanie, które tak usilnie bronią, jest ich własne.
No to prawda. No to dokładnie. I czy też jest tak, że wiesz, że nawet się nie zgłębi danego tematu, tylko po prostu już wiesz, z góry jakby przyjmujesz coś za fakt, nie? A tak naprawdę nie zgłębisz nawet i się nie zainteresujesz. I to tak naprawdę jest bardzo często w takich fundamentalnych sprawach, nie? Człowieka, więc, że na takie naprawdę najważniejsze rzeczy, które dla nas wpływają, to w ogóle się jakby nimi nie zajmujemy, a zajmujemy się takimi pierdołami, które są tak naprawdę nieważne. Nie? Mhm.
Tak, tak. I one pociągają najwięcej zaangażowania.
Tak, dokładnie. Dokładnie. Także no. Fajnie by było właśnie, jakbyśmy poszli w tym kierunku takim właśnie filtrowania tego, co gdzieś tam dociera i patrzenia, co jest dla nas dobre, a co czujemy, że nie. I żeby, no i że tych wyborów mam wrażenie, że trzeba cały czas dokonywać, że jakby codziennie się z różnymi rzeczami konfrontujemy i naprawdę fajnie by było pójść tą stronę. Dziękuję Ci za naszą rozmowę. Z Tobą byśmy mogli gadać, nie wiem, godzinami.
Tak podejrzewam.
Tak. I.
Ale znowu trzeba wypracować jakiś porządek, prawda? Bo kto tak, wytrwał do tego momentu, to w ogóle moje gratulacje. Jak ktoś będzie słuchał tego od początku.
No ja też na pewno myślę, że jak już wydasz i zaczniesz koncertować z tą muzyką, którą stworzyłeś, to też pewnie porozmawiamy o tekstach, o tym, co właśnie ujrzało światło dzienne, bo teraz tak jakby nie chciałam też na ten temat za bardzo rozmawiać, bo właśnie tak jak mówiłaś, że niewiele osób o tym jeszcze wie i to słyszało, więc jak tylko gdzieś tam to wypuścisz na szersze wody, to chętnie znowu porozmawiam o tym i w ogóle będę, wiesz, ciekawa, jak już po jakimś czasie do tego też podchodzisz i jak to odbierasz.
No, sam jestem ciekaw. Zobaczymy. Jak to mówił mój kolega, zobaczymy, pożyjemy.
Tak, dokładnie.
Także ja tobie również bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. No i dziękuję wszystkim, którzy, tak jak powiedziałem, dotrwali do tego momentu. I chciałbym już niedługo jakoś zrewanżować się w postaci nowych piosenek.
Cisza. Kiedy myśli już milczą, zamknięte oczy nie przeszkadzają widzieć. Znajomy dotyk budzi magię rozkoszy rozpalonych ciał pod osłoną nocy. Kiedyś wrócę wolnym krokiem bez zakłóceń. Skończę drogę, zawsze będę blisko obok, między ciszą a tobą. Cisza w nieobecności obecna, bezludne wyspy nie tak bardzo odległe. Zburzone fale pod pocałunków namiętnych. Jedyny rytm, który buja bez dźwięku. Jak wspólne noce, coraz bardziej bezcenna.